Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
O wszechmocy miłosierdzia Bożego, ratunku dla człowieka grzesznego. Tyś miłosierdzia i litości morze, wspomagasz tych, co proszą Cię w pokorze.
3 lata temu w Wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia do domu Ojca odchodził Jan Paweł II. Świat się wtedy zatrzymał i zapłakał. Do najbliższych współpracowników Jana Pawła II jako ceremoniarz papieski należał ksiądz Konrad Krajewski. Dziś opowie o nieznanych epizodach z życia papieża i o tym, jak dzięki Janowi Pawłowi II zmieniło się jego własne życie. Natomiast kardynał Paul Poupart przybliży nam papieża jako nauczyciela prawdy, że miłosierdzie jest drugim imieniem Boga. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam na 20-minutowy magazyn. Drugiego kwietnia, w 3. rocznicę śmierci Jana Pawła II, Benedykt XVI odprawi na placu Świętego Piotra Eucharystię w jego intencji. Natomiast o godzinie 21 rozpocznie się modlitewne czuwanie młodzieży. Grupy delegatów zejdą do Grot Watykańskich, gdzie przy grobie Jana Pawła II odmawiać będą różaniec. Pozostałe osoby będą mogły się włączyć w modlitwę na placu Świętego Piotra.
Jest zawsze bliska zdroju żywego i czerpie z miłosierdzia Bożego.
Jan Paweł II przypomniał nie tylko Kościołowi, ale całemu światu prawdę o Bożym miłosierdziu. Uczył swym życiem, że miłosierdzie jest drugim imieniem Boga. Tak zmarłego w Wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia Jana Pawła II wspomina jego długoletni współpracownik, kardynał Paul Poupart. Emerytowany przewodniczący papieskich rad do spraw kultury i dialogu międzyreligijnego podkreśla, że poznał kardynała Karola Wojtyłę jeszcze przed jego wyborem na stolicę Piotrową.
Per me inizia col ricordo del cardinale Karol Wojtyła.
Dla mnie wspomnienia sięgają czasów, kiedy kardynał Karol Wojtyła był arcybiskupem krakowskim. Spotykałem go, będąc młodym współpracownikiem sekretariatu stanu za pontyfikatów Jana XXIII i Pawła VI. Kiedy byłem rektorem Instytutu Katolickiego w Paryżu, pamiętam doskonale bardzo długie spotkanie kilka miesięcy przed jego wyborem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Było poświęcone dialogowi z niewierzącymi i z kulturą. W najśmielszych wyobrażeniach nie przewidywałem, że kilka miesięcy później, kiedy został papieżem, poprosi mnie o prowadzenie tego dialogu. Pamiętam też dzień 2 czerwca 1980 roku i jego odwiedziny w Paryżu w siedzibie UNESCO, Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury. Towarzyszyłem mu jako rektor Instytutu Katolickiego. Pamiętam, jak powiedział: ja, biskup Rzymu, jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć, a pozostał przy życiu i pozostał sobą. Własna kultura okazała się w tym przypadku potęgą większą od tamtych potęg. Siedzący obok mnie poeta Pierre Emmanuel powiedział mi: to jest strasznie mocne. I dodał: podpisał na siebie wyrok śmierci. Przypominam, że było to w czerwcu 1980 roku. Innym wydarzeniem, które wywarło na mnie ogromne wrażenie, była Eucharystia, którą koncelebrowałem z Ojcem Świętym w jego prywatnej kaplicy. Papież poprosił mnie, bym przeczytał Ewangelię. Był to fragment ze świętego Jana. Piotrze, czy kochasz mnie więcej aniżeli ci? A on siedział tuż obok, skoncentrowany, cały zasłuchany, także z trudem wydobywałem z siebie słowa. Byłem naprawdę wzruszony, patrząc na tę skałę, mocno przeżywającą dialog Jezusa z Piotrem, który przecież był rozmową Jezusa z nim, Janem Pawłem
II.
Jan Paweł II zmarł w Wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia, święta, które sam ogłosił w czasie kanonizacji siostry Faustyny. Teraz trzecia rocznica jego śmierci zbiega się z pierwszym światowym kongresem na temat Bożego Miłosierdzia. Jakie teologiczne znaczenie ma to święto?
Diciamo che grande merito del Papa Giovanni Paolo II.
Trzeba powiedzieć, że wielką zasługą Jana Pawła II jest to, iż napisał i zaproponował całemu światu, a nie tylko Kościołowi, encyklikę Dives in Misericordia. Był to rok 1980. Odpowiadając na pytanie o teologiczne, a nie tylko duszpasterskie znaczenie tego święta, trzeba więc zobaczyć, o czym nam przypomina Jan Paweł II. Mówi, że miłosierdzie jest drugim imieniem miłości. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Pamiętam, jak przed jednym z kongresów zorganizowanych w pierwszą rocznicę wydania tej encykliki obłożyłem się encyklopediami teologicznymi, słownikami i bezskutecznie próbowałem w nich znaleźć słowo miłosierdzie. A papież je ponownie postawił w centrum. W ten sposób przypomniał nam, że w naszym świecie, w którym potrzeba serc z ciała, zbyt często są one z kamienia. Że potrzebujemy, by tak jak on, zatrzymać się. Trzeba byśmy rozważali, że jedynie prawda o Bogu pozwala odkryć prawdę o człowieku. Że miłosierdzie jest drugim imieniem Boga. Żyjemy w świecie, gdzie wielu ludzi ciągle za czymś goni, jest niespokojnych, rozżalonych, ulega przemocy i niesprawiedliwości. Dlatego też pierwszorzędne znaczenie ma przedstawienie człowiekowi tajemnicy Boga zapisanej w jego sercu, w tym sercu, które zostało przebite na krzyżu. Jest to wielkie przesłanie, zarazem teologiczne i duszpasterskie. Jestem przekonany, że teraz potrzebujemy go bardziej niż kiedykolwiek dotąd. Potrzebujemy, kiedy słuchamy radia, oglądamy telewizję, i czytamy w gazetach o kolejnych tragicznych wydarzeniach na świecie. Przychodzi mi na myśl powiedzenie mego rodaka, Georgesa Bernanosa, który mawiał: współczesny świat szczęka zębami z zimna. Miłosierdzie ogrzewa nasze serca. La misericordia ci
rincalza il cuore. Mówił kardynał Paul Pupar, a teraz już świadectwo księdza Konrada Krajewskiego.
Kiedy umarł Ojciec Święty, chodziłem po korytarzach watykańskich, wypełniając nadal swoją funkcję ceremoniarza i płakałem. Chyba pierwszy raz w moim dorosłym życiu nie wstydziłem się łez, ale były to łzy nad samym sobą, że nie jestem taki jak On, że nie jestem świętym kapłanem, że nie jestem całkowicie oddany Panu Bogu, że nie jestem po prostu totus tuus. To niesamowite. Miliony ludzi są przekonane, że znały Jana Pawła II z bliska, że znali go osobiście. Kiedy cierpiał, odchodził, umierał, świat się zatrzymał, zapłakał, przyklęknął. I nie dziwię się temu, bo papież reprezentował Boga całym sobą. Dlatego ludzie tak bardzo się spieszyli, aby się z nim spotkać. Bo kto do niego przychodził, spotykał Chrystusa. Oto tajemnica Jego świętości. Całym sobą reprezentować Boga. Proces przygotowujący orzeczenie świętości to nic innego jak świadectwo wielu osób o tym, że Jan Paweł II wybrał Boga. Że ogołodził samego siebie z tego wszystkiego, co nie jest Bogiem. Że zrezygnował ze swojej woli, ze swych słabości, skłonności, kaprysów, fantazji. Że uczynił z siebie wielkiego niewolnika Boga, stając się w ten sposób całkowicie wolnym, pełnym obecności Bożej. Swój dzień najczęściej zaczynał od leżenia krzyżem w prywatnej kaplicy. Sam na sam z Bogiem. Doskonale rozumiał, że między przedsionkiem a ołtarzem muszą płakać kapłani, słudzy pańscy. Muszą mówić: przepuść, Panie, ludowi Twojemu. Dzień rozpoczynał zawsze od adoracji. Bycie z Chrystusem postawił w centrum swoich codziennych zajęć i posług. Był po prostu umówiony z Nim każdego dnia. Ponieważ postawił modlitwę w swym centrum, potrafił radzić sobie z najbardziej wypełnionym programem dnia, a każdy z nich był największą chwałą Boga. Widzieliśmy to w Krakowie, na Wawelu, podczas ostatniej wizyty w Polsce. Papież, jak każdy kapłan, każdego dnia potrzebował rozmawiać z tym, którego reprezentuje. Nie przejmował się tym, że media nie znoszą ciszy. Poprosił nas o brewiarz i modlił się słowami psalmów, których także używał Jezus. Rozważał słowa Pisma Świętego przeznaczone na dany dzień. Tak było podczas wielu podróży apostolskich. Zawsze znajdował czas na prywatną rozmowę z Bogiem. Zanim rozmawiał z ludźmi, najpierw napełniał się Bogiem. Wspominam ostatnią procesję Bożego Ciała, której przewodniczył Jan Paweł II, a właściwie tylko jeden z momentów tej celebracji. Papież już nie chodził. Wraz z arcybiskupem Marim pomogliśmy Ojcu Świętemu zająć miejsce na platformie specjalnie przygotowanego samochodu. Na klęczniku, w monstrancji, znajdował się Najświętszy Sakrament. Ruszyliśmy ulicą Merulana w kierunku Bazyliki Matki Bożej Większej. W pewnym momencie papież opuścił rękę i dał znak, by się zbliżyć. Powiedział po polsku: chciałbym uklęknąć. Byłem tak zaskoczony tą prośbą, że zupełnie nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Zdawałem sobie sprawę, że fizycznie jest to niemożliwe. Z wielką delikatnością i drżącym głosem mówiłem, że samochód bardzo trzęsie i będzie trudno uklęknąć. W odpowiedzi usłyszałem dobrze mi znane Jednak kiedy byliśmy na wysokości Uniwersytetu Antonianum, papież powtórzył jeszcze raz: chcę uklęknąć. Nieśmiało i z wielką trudnością powiedziałem, że lepiej jeszcze trochę poczekać, że może jak będziemy bliżej bazyliki. I znów pojawiło się znajome Ojciec Święty zwracał się na ogół do arcybiskupa Mariniego, byłem więc tym bardziej zaskoczony, że do mnie kierował tę prośbę. Kiedy byliśmy już na wysokości Kościoła Redemptorystów, powiedział stanowczo i głośno tak, by zrozumiał nawet ksiądz z miasta Łodzi: tu jest Chrystus. Proszę. Nie odważyłem się już sprzeciwiać. Arcybiskup Marini domyślił się, o co chodzi. Przecież od ponad 20 lat znał dobrze papieża. Spojrzeliśmy na siebie i bez słowa zaczęliśmy pomagać Ojcu Świętemu, żeby mógł klęknąć. Z wielką trudnością trzymał się oburącz klęcznika, na którym stała monstrancja. Trwało to tylko kilkanaście sekund, choć wydawało mi się, że cały wiek. Musiał natychmiast z powrotem usiąść, bo kolana nie były już w stanie utrzymać ciała w pokornym skłonie. Ojciec Święty był w stroju liturgicznym, w długiej kapie, co dodatkowo utrudniało wykonanie tej czynności, zarówno dla papieża, jak i dla nas. Uczestniczyliśmy z mistrzem celebracji papieskich w wielkim świadectwie wiary. Choć ciało było już słabe, a cierpienie nie do zniesienia, to jednak wiara pozostawała silna i zawsze gotowa do składania świadectwa. Na nic podpowiedzi, że taki gest jest już niemożliwy i nawet ryzykowny. Kiedy się jest przed Bogiem, trzeba zawsze być pokornym. I nawet kiedy ciało odmawia już posłuszeństwa, powinno razem z sercem taką właśnie postawę wyrażać. Na godzinę przed rozpoczęciem egzekwii arcybiskup Dziwisz i Marini zakryli twarz papieża jedwabną chustą, jakby na znak, że całe jego życie zostały już zasłonięte i ukryte w Bogu. Tak o tym geście mówi odmawiana wtedy modlitwa. Jego oblicze, w którym zabrakło światła tego świata, niech będzie opromienione zawsze prawdziwym światłem, które w Tobie ma niewyczerpane źródło. Jego oblicze, które poznawało Twoje drogi, by ukazywać je Kościołowi, niech zobaczy teraz Twoją ojcowską twarz. Jego oblicze, które zostaje ukryte przed naszym wzrokiem, niech kontempluje Twoje piękno i poleca całą owczarnię Tobie, wieczny pasterzu, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Podczas zakrywania twarzy papieża stałem przy trumnie, trzymając ewangeliarz. Jan Paweł II nie wstydził się Ewangelii. Ona porządkowała całe jego życie. Miał ją nieustannie w pamięci, według niej żył. Zgodnie z nią rozwiązywał wszystkie problemy świata i Kościoła. To według niej urządził całe swoje życie wewnętrzne i zewnętrzne. Zupełnie nie pamiętam, co myślałem, kiedy niosłem ewangeliarz przed papieską trumną. Chciałem jedynie go nieść godnie, tak jak się niesie najważniejszą księgę swojego życia, księgę życia Jana Pawła II. Tę najważniejszą księgę świata kładłem na jego trumnie, czując, że nie jestem godzien czynić tego gestu. Czułem się mały i grzeszny. Prosiłem Pana Boga, bym mógł ją nieść w moim życiu tak, jak to czynił Jan Paweł II, i żebym jej nigdy nie zamknął. Od czasu odejścia Ojca Świętego do domu Ojca każdego dnia o godzinie 15 chodzę spowiadać do Kościoła Ducha Świętego in Sassia. To godzina miłosierdzia. Kościół wypełnia się śpiewem koronki do miłosierdzia, po niej jest droga krzyżowa. Zdarzyło mi się wielokrotnie sugerować wielu osobom, by poszli do grot watykańskich i polecili swoje problemy Bogu za pośrednictwem Jana Pawła II. Ponieważ On pokazał nam, jak można przezwyciężyć samego siebie. Pokonywał cierpienia własnego ciała. Kiedy ukazywał się w oknie, choć przecież nie mógł już mówić, wszyscy dobrze wiedzieliśmy, co nam chciał powiedzieć. Gdy z trudnością podnosił drżącą dłoń, natychmiast czyniliśmy znak krzyża, bo On zawsze nam błogosławił. Wiele osób mi wtedy odpowiadało: ale ja właśnie przychodzę od grobu Jana Pawła II i dlatego się spowiadam, nie wiedząc, że o tej godzinie można przyjść do spowiedzi. Widząc światełko w konfesjonale, zrozumiałem, że jest to moja godzina miłosierdzia. Poprzez liturgiczną posługę przy Ojcu Świętym także i moje życie jako człowieka, jako kapłana zupełnie się zmieniło. Papież uczył nas, że prawdziwym przyjacielem jest ten, dzięki któremu staję się lepszy. Pamiętając o tym, mogę powiedzieć, że Jan Paweł II był i jest moim przyjacielem.
Świadectwem księdza Konrada Krajewskiego kończymy magazyn w Wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.